Tutaj tak trochę przewrotnie, bo od razu zacznę od tego, że są to, skupimy się na Ewangelii Łukasza 15. Jest to, moim zdaniem, to są przypowieści o radości i miłości. Ale zanim wejdziemy w to głębiej, zacznę od takiego przykładu, pytania retorycznego. Co byście powiedzieli, gdybyście słyszeli, że przychodzą do mnie do domu same osoby, które są uzależnione od alkoholu? Albo same osoby, które mają problem z narkotykami? No na przykład, nie? Albo jeszcze gorzej, uwaga. Członkowie partii politycznej, której nienawidzicie. Przychodzą, jedzą ze mną obiad i my rozmawiamy. No i pewnie byście między sobą rozmawiali. Tak robimy jako ludzie. A terapeutą. A może ktoś w swojej takiej miłości, zaangażowaniu, chęci zmiany by mi powiedział, wiesz co, mnie to niepokoi, bracie, bo no to są źli ludzie. I ty możesz stać się jak oni. Więc mamy takie przysłowie, że z kim przystajesz, taki się stajesz, no nie? Więc tak zakładając takie dobre intencje, właśnie chcielibyście mnie uchronić od tego losu jakiegoś bycia w tej partii albo cokolwiek innego, nie? No i teraz przeczytamy sobie fragment. Tam. To musisz chyba klikać, Szymon. Dobrze. Więc tak. Przychodzili do niego też celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A faryzeusze i nauczyciele prawa szemrali, ten przyjmuje grzeszników i jada razem z nimi. No więc oni nawet, zakładając ich dobre intencje, może im chodziło o to, kim Jezus się może stanie, że on będzie taki zły jak oni, on po prostu, że oni będą mieć na niego zły wpływ. To zakładając ich dobre intencje, natomiast zakładając ich normalne intencje, jakie mieli, raczej nie o to im chodziło, raczej po prostu chcieli, no właśnie, on się oburzyć, tak, on jest tutaj, nam nie pasuje, tutaj burzy naszą po prostu strukturę, jaką mamy, tutaj już między sobą rozmawiali. No i Jezus, on po prostu, jak to zwykle Jezus, zaczyna mówić. Więc slajd dalej, proszę. I mówi, odpowiada historią. Więc opowiedział mu wtedy taką przypowieść. Kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie pozostawi 99 samych na pastwisku i nie idzie za zaginioną, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, z radością wkłada ją na swoje ramiona, następnie wraca do domu, zwołuje sąsiadów i przyjaciół i mówi do nich, cieszcie się ze mną, ponieważ znalazłem moją zaginioną owcę. Mówię wam, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Więc tu od razu Jezus w natarciu, opowiadając historię, już ich kontruje i po prostu wbija tam taką trochę szpilkę, że no tak, w niebie będzie większa radość z tych grzeszników, niż z was, którzy wyszemracie dookoła. I, ale się nie zatrzymuje. Ten przykład mógł być bardzo dla nich taki rozrzutny, bo pasterz, który zostawia te 99 owiec, nie wiadomo czy w zagrodzie, czy gdzieś, które się paszą, i on idzie za tą owcą jedną. Może stracić więcej owiec niż tą jedną, ale jakoś w tej swojej miłości on idzie, szuka tą owcę i takiej swojej rozrzutności on ją później znajduje, to jest ważne, cieszy się. On mówi do swoich przyjaciół, cieszcie się ze mną, ponieważ znalazłem zaginioną owcę. I że w niebie będzie większa radość z tej owcy i tak dalej. Ogólnie podkreśla tę radość. I nie zatrzymuje się i mówi opowieść, która jest bliźniacza, bo mówi o monecie. Będzie slajd dalej. I ona brzmi tak. Która kobieta, gdy ma 10 drachm i straci jedną, nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka dokładnie, aż ją znajdzie. A kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się razem ze mną, ponieważ znalazłam zgubioną drachmę. Taka też radość, mówię wam, będzie wśród aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. I tutaj być może już faryzeusze mieli takie, okej, dobra, to jest właściwie to samo, tylko zamieniłeś szczegóły, ja już się szykuję na moją kontraodpowiedź, zaraz ci dojadę, po prostu dalej ty robisz coś takiego, nie no, ty jesteś z grzesznikami, ty się kalasz tymi grzesznikami, nie? Te historie są krótkie, powiedziałeś co robisz, ale my dalej jesteśmy tutaj w kontrze do ciebie. Ale nawet nie zdążyli nic powiedzieć, bo Jezus leci dalej i opowiada, slajd dalej, przypowieść o synu marnotrawnym, która już jest dłuższa, która jest rozwinięciem tych dwóch. I tutaj zaczyna od tego. Powiedział także, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu, ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr, wtedy on podzieli majątek między nich. No i tak próbując to odpakować, kiedy to czytałem, tu jest parę rzeczy się dzieje, bo nawet dla nas teraz powiedzenie właśnie ojcu, że chciałbym twój majątek. Chciałbym mój spadek już teraz dostać. Wiem, że trochę szybko, ale daj teraz. To już byłby precedens, byłoby bardzo niemiłe i nieodpowiednie, żeby takie coś zrobić. W kulturze wtedy to jest po prostu hańba taka, że no, największe się nie da. Zwłaszcza w kulturze dużego stosunku do starszych, do rodziców. To jest coś, co jest wyczeniem ojcu śmierci. Dosłownie wyczysz ojcu śmierci. Mam nadzieję, że umrzesz, ale w sumie wolę, żebyś umarł szybciej, bo chcę twój spadek. Tak brzmiały słowa tego syna. Daj mi mój spadek. I wtedy młodszemu synowi przypadała 1/3 majątku. Tak to działało, że starszy dostawał 2/3, jeżeli było 2 synów, starszy 2/3, a młodszy 1/3. Więc postanowili sprzedać majątek. Będzie slajd dalej. I teraz tak. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko. Czyli w ciągu kilku dni on musiał, że właśnie majątek to nie było pewnie pieniądze w skarbcu, jak my o tym myślimy, pewnie ziemia, pewnie jakieś krowy, jakiś wazon, cokolwiek, koszyk, nie koszyk. Trzeba było tą jedną trzecią wydzielić, pójść sprzedać, trzeba było znaleźć kupca i się tego szybko pozbyć, żeby były te pieniądze, które można zabrać. No więc to zrobili. Bardzo mu o tym zależało i udał się w odległe strony. I roztrwonił swój majątek, gdyż prowadził rozwiązłe życie. Tutaj myślę, że syn, tak próbując bawić się w jakąś taką psychoanalizę, myślę, że on znajdzie jakieś takie pocieszenie, może po prostu w tym domu było trochę nudno. Tam, no okej, ojciec trochę taki nudny. Myślę, że jak ja będę mieć pieniądze, moje własne pieniądze, pójdę gdzieś tam w świat i ja będę teraz popularny, będę imprezował, będę zapraszał ludzi na imprezy, będę mieć najlepsze buty, najlepsze auto, cokolwiek i ludzie będą mnie szanować. No jak wiemy, pieniądze mają to do siebie, że się kończą. Bardzo szybko, jak się tylko je wydaje. No i tak to się stało. Na domiar wszystkiego jeszcze nastał wielki głód, więc nie dość, że stracił wszystko, to jeszcze nastał głód w kraju, więc było naprawdę źle. Został tutaj przewalony tym wszystkim, a on zaczął odczuwać niedostatek. Więc teraz on, który był tutaj pewnie na ustach wszystkich w tym mieście, gdziekolwiek to było, w odległej krainie, który pewnie właśnie zapraszał na swoje imprezy różne osoby, udał się, wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który raczej go znał. Zakładamy, że mógł go też znać, prawda? I on, nie mając po prostu nic takiego, że o, dzięki, że super, że zaprosiłeś mnie, coś mi kupiłeś, albo byłem u ciebie. Nie. Ty nie masz pieniędzy, jesteś nikim, tak? Też tutaj nie było czegoś spodziewać innego. I posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. No i teraz dla nas, jak myślimy sobie o tych świniach, no dobra, no świnia to świnia, tak? W sensie jest to po prostu zwierzę. Jest to zwierzę, no jakby są ludzie, którzy pracują z tym, to nie jest jakaś hańba i to nie jest jakiś koniec świata. Ale uwaga, odbiorcami są Żydzi. Dla nich świnia to jest zwierzę nieczyste. To jest po prostu, to jest abominacja. To jest jakby kalać się, powiem tak, no w najgorszej rzeczy. I to jest tak niewyobrażalne dla nich, że to jest, nie dość, że zhańbił ojca, życzył mu śmierci, wydał wszystko, to jeszcze później dotykał i pracował z tymi zwierzętami nieczystymi. On był absolutnie stracony. I pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Prawda? Świnie później można zjeść. Człowieka nie za bardzo, więc po co karmić człowieka? Lepiej, żeby umarł. Nie trzeba go karmić, a przynajmniej tutaj świnie są ważniejsze. Tak nisko upadł. Z człowieka, który ma pieniądze, który chce się zabawić, chce poczuć, że żyje i tak dalej, spadł na najniższe dno dna. Był gorszy niż świnie. I w tym momencie właśnie, kiedy on wychodzi, ma takie głosy o tej własnej wartości, że on może tak, to mu da spełnienie, to mu da wartość. No i teraz właśnie jest w miejscu, że jednak po tych nie wiadomo ilu latach zatrzymał się i nic z tego, nic się nie udało. Teraz będzie slajd dalej. I wtedy pomyślał, tak wielu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja umieram tu z głodu. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. I tutaj właśnie widzimy, że on już sobie to ćwiczył w głowie. On już, tak, on zaakceptował fakt, że może wrócić i to była duża wiara z jego strony. Bo po takim pohańbieniu ojca, po takim czymś, co on zrobił, na ogół nikt by go nie przyjął. Udawaliby, że go nie ma. Po prostu on nie istnieje. On został wykreślony z rodziny. On nie istnieje. Więc tutaj była duża wiara ze strony syna, że jednak coś mu tam świtało, że ojciec był jednak dobrym człowiekiem. Może mnie przyjmie. to i tak byłoby dużą łaską, żeby go przyjął jako jednego z najemników. To też znaczy, że pewnie najemnik, niewolnik, bo też często najemnicy składali się z niewolników, inny temat, ale też, że byłby najniższym w tych szczeblu, najniższą osobą w domu ojca. Więc on już skruszony w takim trudnym miejscu postanowił, że wróci. Już sobie to w głowie ćwiczył. No i to było całkiem odważne. To było naprawdę odważne. Teraz slajd dalej. Wstał więc i wrócił do swojego ojca. Czyli musiał wyjść z tego miejsca, gdzie był i szedł do swojego ojca. Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Tu jest wiele rzeczy do odpakowania, bo tak, widzimy, że syn musiał najpierw wyjść, musiał chcieć wrócić, on wyruszył, ale to ojciec ujrzał go pierwszy. On go ujrzał pierwszy, czyli możemy zakładać, że na niego czekał. On go nie przestał kochać, on go ciągle kochał, on po prostu miał nadzieję, że on wróci kiedyś, on go wyglądał. I jego ojciec, ujrzawszy go, wzruszył się, pełny miłości, pobiegł. I kolejna rzecz. Tutaj jest obraz Rembrandta, prawda, aż tyle nie widać, ile bym chciał. Mieli długie szaty, wtedy też. Długie szaty, dużo tego było, zwłaszcza starsi ojcowie i tak dalej. I też jeśli mieli duży majątek, to tym bardziej. Musiał, dosłownie cytując tutaj piosenkę, podwijam kiece i lecę, tak? Musiał podwinąć wszystko i po prostu biec do ojca. No to też jest po prostu komiczne. Co ludzie powiedzą? Tak samo jak my teraz byśmy tak myśleli, po prostu myślimy o tym, co ludzie powiedzą i że to jest po prostu wstyd. Tak, tym bardziej ojciec, nie patrząc na wszystkie konwenanse, na wszystkie zależności, on wygląda głupio i on nawet o tym nie myśli, bo on tak kocha swojego syna i do niego biegnie. Nieważne, że wygląda jak jakiś głupek w oczach ludzi. Więc on do niego podbiega, rzuca mu się na szyję i go całuje. To jest też dość... Nie jest taka desperacja, ale taka po prostu taka miłość, że to jest niesamowite. To jest nie, że witaj synu i teraz, prawda, tak, no dalej cię kocham, chodź. Nie, on podbiega, wrócił na szyję i całuje. To jest zupełne zaprzeczenie tego, co się spodziewał syn. On oczekiwał najniższe miejsce, że może dzięki swojej łasce ojciec go przyjmie, a ten go całuje, ten go przytula i mówi, że wszystko jest okej. Wtedy syn mówi swoją przemowę, jaką przygotował, właśnie o tym, że on zgrzeszył przeciwko niebu i względem ojca, nie jest już godny nazywać się twoim synem. I tutaj właśnie, wracając jeszcze do tego obrazu, ojciec mu oddaje, właśnie to ojciec po prostu go przyjmuje. Na tym obrazie raczej nie biegł, ale też widzimy, jak bardzo on otula tego syna. To jest pełny miłości, też jak on trzyma te ręce na jego ramieniu, że to jest, tutaj jest też syn w jakichś po prostu łachmanach, ma jednego buta, nie ma, też buty są też takim obrazem statusu w społeczeństwie, nie? Że ma jednego buta, który jest zniszczony, drugiego w ogóle nie ma, czyli po prostu jest biedny, ma ogólną głowę, pewnie żeby nie było wszy. No i tak, a ojciec go po prostu przytula mimo wszystko i tak tuli do siebie. Dobrze, więc teraz dalej. Ojciec, nie zważając na przemowę tego syna, od razu powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Czyli te rzeczy najważniejsze, które były do oddania, on mu oddaje. Zakładamy też, że pierścień to chodziło o jakiś taki pewien rodzaj dziedzictwa, że on dalej jest synem, że należy do tego rodu, cokolwiek, że po prostu on oddaje mu wszystko, co on jakby stracił, przehandlował i co ten syn myślał, że już bezpowrotnie stracił, ojciec mu oddaje. Daje mu właśnie ubranie, daje mu to jakby poczucie tej przynależności. On dalej jest częścią rodziny, ma ten pierścień i ma właśnie buty. Więc on ponownie przekracza te jego oczekiwania odnośnie właśnie tej miłości. I później jeszcze mówi: przeprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy i będziemy się radować. Ten mój syn był bowiem martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się cieszyć. No i w tym miejscu mamy dosłownie trzy przypowieści, które są bardzo podobne do siebie. Mamy właśnie owce, pasterz szuka, znajduje, później moneta, kobieta szuka, znajduje i się cieszy, wszędzie się też cieszą wszyscy. No i teraz tak samo jest tu ojciec i syn, też się cieszy ojciec. Tutaj mógłby Jezus skończyć, ale nie kończy, do tego o tym zaraz. Więc z tą różnicą, że przypowieść o synu, Ona mówi o ludziach już. To nie jest owca, to nie jest moneta. To jest człowiek z wolną wolą, który może właśnie decydować, który robi, co uważa za słuszne, albo co właśnie, że on ma. Ojciec tutaj to szanuje. To nie jest moneta, którą teraz ojciec szuka. Ojciec nie przyszedł do tego miasta i on go nie wyciągnął za rękę z tego miasta. Teraz chodź ze mną, wracamy do domu, nie? Ja ci to ubiorę, oddam ci wszystko. Nie, nie. Ojciec szanuje jego wolną wolę. Syn, wspominając go, chce wrócić. I on decyduje się wrócić, a on już wtedy do niego wybiega i go znajduje i przytula. I to jest bardzo ważne w tym wszystkim, że jednak ta przypowieść jest bardziej rozbudowana i jest trochę inna, bo właśnie mówi o nas, o ludziach. I tutaj właśnie Jezus nie kończy, ale już wybiega naprzód, mówiąc dalej i trochę adresując faryzeuszy, którzy do niego podchodzili. Slajd dalej będzie. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytywał się, co się stało. Ten powiedział do niego, twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste ciele, gdyż odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. I teraz nagle jest postać drugiego syna. Syna, który ma pełne prawo do tego, żeby być rozścieczony, żeby być załamany tym wszystkim, bo teraz jego młodszy brat, który ograbił ich rodzinę z 1/3 majątku, jeszcze wrócił, jeszcze raz został usynowiony, dostał ten pierścień, dostał swoją, jakby tą należne miejsce w domu ojca, czyli ponownie teraz, gdyby chciał ten syn odejść, to będą dzielić majątek. To jest nie do pomyślenia i jakby i nagle właśnie wychodzi z wyrzutami ten starszy syn, które są jak dla mnie nawet zrozumiałe, te wyrzuty, jakie ma. Myślę, że też możemy się z tym utożsamić, z taką tą niesprawiedliwością, jaka jest, nie? I idzie dalej, więc slajd dalej będzie. A on odpowiedział swojemu ojcu. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przekazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, abym mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wróci twój syn, ten, który roztrwoni swój majątek z nierządnicami, zabije dla niego tłuste ciele. Więc syn tutaj wychodzi pełen emocji. Tutaj, jeżeli chodzi o ten 30 wers, to jest, który roztrwoni swój majątek z nierządnicami. Tutaj Piotr Zaremba w swoich dwóch tłumaczeniach to tłumaczy trochę inaczej, bardziej współcześnie, ale też bardziej wulgarnie. To jest słowo, które się zawiera się w słowie prawdziwki na przykład. I to jest o tyle ciekawe, bo bardzo pokazuje emocje. Ten syn był tak bardzo wściekły i tak czuł ogromną niesprawiedliwość, że on po prostu wybucha tymi emocjami. On to chował od bardzo dawna, on to chował i teraz wybucha. I tutaj, że ty tutaj ciele, a dla mnie nawet nie było koźlęcia. Co jest? Ciągle byłem. Ja tyle dla ciebie robię, a ty nic? Czemu nagle teraz ty się cieszysz? Więc pozycja syna jest poniekąd zrozumiała, ale też pokazuje bardzo długo chowaną urazę i też to, co było dla niego najważniejsze. Dla niego najważniejsze było to, że on służył ojcu i nigdy tych przekazań nie przekroczył. Będzie teraz slajd dalej. I ojciec mu odpowiedział. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I tu się kończy cały rozdział. I to jest taki cliffhanger. Tak właśnie, że my jesteśmy w napięciu, tutaj się skończyła historia i nie wiemy, co będzie dalej. Co zrobi starszy syn? I my nie mamy pojęcia, co się będzie działo dalej. Trochę tak retorycznie, kiedy Jezus to mówi do faryzeuszy, to było bardzo mocne. Na pewno, taki właśnie, piłka jest po waszej stronie. Więc on to odbijając do nich, odbił tą piłkę do nich. Co wy zrobicie? Bo przecież ty ciągle byłeś ze mną. Gdzie jest problem? I teraz na ogół właśnie jest przy tej historii, przy tych przypowieściach, mówimy o tym, że tak, to jest przede wszystkim przypowieść właśnie o tym synu marnotrawnym i ona pokazuje, jak Bóg kocha grzesznika. Nawet te dwie przypowieści wstecz, one pokazują, że Bóg kocha grzesznika i tak się cieszy, kiedy ktoś się nawróci i przyjdzie do Boga. I to jest taka ta najbardziej znana interpretacja, to po prostu jest o grzeszniku i to jest głównie o tym. I uważam, że tak, to jest to oczywiście prawda. To może mieć też wiele znaczeń, ta historia. Można też iść trochę dalej i do tego jeszcze dorzucić to, że jest też historia o tym, jak bardzo faryzeusze się pogubili. Że jest to Zarówno mówi o miłości Boga do grzesznika, jak i o faryzeuszach, którzy się pogubili, któremu odbija piłeczkę teraz Jezus. I teraz też często słyszałem tą historię w kontekście nas teraz, odnośnie właśnie naszej współczesności, nie tutaj Jezus, Żydzi, faryzeusze i tak dalej, ale nas teraz, że często młodszy syn to osoba świeżo nawrócona, która przychodzi do kościoła, która robiła cokolwiek, a teraz starsza osoba, starszy brat to osoba długo w kościele i od razu tutaj widzimy takie te prawdy, jakie są, które są uniwersalne dla kontekstu wtedy i teraz, bo trochę osoby, które długo są wierzące, długo są w kościele, są tym starszym synem, ale ja bym nie powiedział, że chodzi w tej przypowieści o to, żeby teraz byśmy odpowiedzieli na pytanie, którym synem jesteś? Wypełnij teraz quiz i dowiedz się, którym synem jesteś. Jesteś młodszy czy starszy? Bo masz takie cechy albo takie cechy, nie? Nie wydaje mi się, że celem tej przypowieści jest tylko to, żebyśmy wybrali stronę, po której jesteśmy, że jesteśmy młodszym albo starszym, tak? Wydaje mi się, że tam jeszcze jest coś głębiej, jeszcze jedna warstwa trochę głębiej. Więc tak, na pewno pierwsze znaczenie tego całego rozdziału to jest obraz do sytuacji Jezusa, który przebywa z grzesznikami i faryzeusze, którzy mają ten sam problem co starszy syn. Drugie znaczenie to my dzisiaj i sytuacje, które mają miejsce w naszych kościołach, ale jest jeszcze jedno znaczenie, znacznie bardziej osobiste i tutaj bym tak pozwolił sobie zaszarżować tym i powiedzieć, że ta przypowieść zwłaszcza bardzo dużo mówi o nas samych i mówi o tym, gdzie my możemy się od Boga schować. Mówi o nas, o tym, że my możemy być zarówno młodszym, jak i starszym synem. Pomijając teraz ten aspekt, ja jestem nowo nawrócony albo jestem długo w kościele. Nie, nie. To jest, gdzie ja szukam tej mojej tożsamości i miłości. Mogę albo szukać gdzieś w świecie, właśnie w pieniądzach, władzy, czymkolwiek, co jest na zewnątrz. Mogę też szukać tej mojej własnej wartości w robieniu, w służbie. Ja już tyle tutaj przychodzę, tyle robię, tak długo, to mi daje wartość, nie? I obaj synowie po prostu tutaj budują na złych fundamentach i też żyją w pewnych kłamstwach odnośnie Boga. Bo pierwszy syn, wyobrażam sobie, że myślał o Bogu, okej, no trochę ten ojciec jego w tej przypowieści jest trochę nudno. Trochę taki nudny, stary dziadek sobie siedzi. Ja bym chciał wziąć wszystkie jego majątności, jakie mogę dostać i uciec i się zabawić. Na tym zbuduję moją wartość. Tutaj jest bezpiecznie, ale ja myślę, że będzie lepiej. Ja dam sobie radę. Ja będę budować swoje własne imperium. Z kolei drugi syn, właśnie on, mimo tego, że był w tym domu ojca, wcale tego ojca nie znał. To dla mnie to jest niesamowite, bo on jest zdziwiony, że ojciec robi imprezę, robi ucztę dla swojego syna. Jakby, ale czemu jesteś zdziwiony? Ty znasz swojego ojca, byłeś z nim tak długo w domu. Ty przecież go znasz. Czemu nagle jesteś zdziwiony? No ale nie, on jest po prostu w szoku. Koźlęcia mi nie dałeś? Jak to tak? No nie, więc ewidentnie obaj synowie nie znali swojego ojca. Mimo tego, że jeden był na chwilę blisko, później daleko, drugi był ciągle był, ale też daleko. I oni oboje szukali wartości w złych miejscach, czy to posiadanie, popularność, władza i tak dalej, albo właśnie w tym robieniu, służba, cokolwiek. I oni mieli wszyscy zły obraz Boga. Pierwszy miał właśnie obraz Boga jako tego nudziarza, który tylko właśnie nic, nie chce dla nas nic dobrego, jest po prostu sztywny i po prostu on chce dla nas jak najgorzej tak naprawdę. On jest taki stary dziadek, nie? A właśnie starszy, że to jest Bóg, który jest tutaj dyrektorem. Bóg dyrektor, który teraz chce, żebym ja robił to i to. I to jest, są dwa różne przekonania, które bardzo wpływają na to, jak my jacy jesteśmy, bo teraz jeżeli my, cały ten rozdział, który mówi przede wszystkim o miłości i radości, o tym, że tak, Jezus, Bóg kocha każdego grzesznika, tak bardzo kocha, że jest w stanie zrobić dla niego wszystko, ale jeżeli kocha grzesznika, kocha też każdego z nas, więc on nas tak bardzo kocha, że to jest po prostu niepojęte, widzimy to w postawie ojca, który wybiega do syna, ale też później, kiedy starszy syn robi problem, on nie ma czegoś takiego, że cicho bądź, jestem ojcem, chodź na imprezę. Nie. Hej, synu, wejdź do środka. Wejdź do środka. On do niego wychodzi i go zaprasza bardzo delikatnie, bo go kocha. Więc przede wszystkim ten rozdział jest o tej miłości Boga do człowieka. I to jest jak dla mnie sedno całego tego rozdziału. I ten syn i starszy syn to są takie właśnie symbole tej ucieczki od tego ojca w różny sposób, ale też symbole tego, jak bardzo my możemy tego Boga właśnie zniekształcić, nie? Nudny Bóg i albo Bóg tutaj ordynator, który tylko chce, żebyśmy robili, ale w sumie on jest taki przebiegły, bo on tak się cieszy, prawda? Będzie nowa osoba nawrócona, aniołowie się cieszą wszyscy. Zależy mu tylko na tych cyferkach, na tych nawróceniach. O, super, ktoś się nawrócił, cieszymy się. Później już ktoś jest w kościele, dobra, cicho, macie robić, macie służyć. Teraz musimy inną osobę znaleźć, mamy się inną osobę nawrócić, teraz się cieszymy chwilę i później znowu. I tak powiększamy naszą grupę. I on się tylko cieszy na te osoby, które były zgubione, na te, które są z nim. Nie no, tutaj macie robić, co macie robić i się nie wahać w ogóle, nie? No ale jeżeli my tak myślimy o Bogu, nie, że tak jest, jeżeli to cały ten rozdział jest tylko o tej miłości do tego niewierzącego, który się nawraca, to my bardzo łatwo możemy stać się z tym starszym synem. No jeżeli on tylko się cieszy na tą osobę, która się teraz nawraca, a nie na mnie teraz, mojej codzienności, no to oczywiście, że ja będę zgorzkniały. Ja później będę się budował na tym, że tak, ja teraz robię to i to, jestem liderem tam i tam. I czy dla ciebie tyle robiłem, jestem z tobą 25 lat, cokolwiek, nie? I więc to są takie dwa obrazy Boga i tutaj chciałbym właśnie wylądować w tym miejscu i też jak na początku powiedziałem to powiedzonko, to bym chciał ostatni slajd, właśnie z kim przystajesz, jaki się stajesz, tutaj z jakim Bogiem przystajesz, taki się stajesz. Czy z Bogiem, który jest po prostu nudny, który nie ma nam nic do zaoferowania, który jakkolwiek, no to jest nieinteresujący dla mnie, czy z Bogiem, który tylko ode mnie wymaga, żebym do Niego więcej robił. I taki się stanę. Albo ucieknę od Boga i będę budować na czymś innym, albo właśnie będę budować na tym, co mogę zrobić. I to jest to sedno właśnie tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć, że cały rozdział jest o miłości i to, jak o Bogu myślimy i to, czy On mnie przytula, jak ten ojciec na tym obrazie, czy On teraz mnie przytula do siebie, niezależnie od tego, co się dzieje i czy ja do Niego przychodzę nie ze strachu, ale z miłości. Tak, tato, przytul mnie, proszę. Bo jeżeli tego nie ma, to jest tylko to, że tak, ja muszę to zrobić. Muszę wykonać to i tamto. I nie ma tej miłości, to będę też budować siebie na obraz starszego syna. Potrzebujemy obrazu Boga, który kocha i który nas przytula. Dzięki.